Jesteśmy Panu każdy raz wdzięczni, gdy możemy przyjść i słuchać Jego słowa, ale im dłużej to trwa, tym głębsza jest ta tęsknota w nas, abyśmy dożyli tego, co słyszymy. Dożyć tego tak, jak nasi bracia i siostry na początku Boga dożyli. I gdy te przeżycia naszych braci na początku tak mamy przed oczyma, wtedy jesteśmy tego zdania, że jeszcze nam brakuje. I gdy dzisiaj tutaj szedłem, rozmyślałem o tym, jak mogłoby nam z Bożej strony być pomożonym. Każdy raz, gdy otwieram Biblię, jestem w tych nauczających tematach. To jest po prostu sprawa, czy rzecz, która została mi podana już może od dzieciństwa, przynajmniej na podstawie tego Bożego powołania, aby tym nauczającym w tej nauce to słowo przynosić. Ale to nie jest wszystko. My potrzebujemy więcej. Potrzebujemy tej różnorodności tych służb w każdym zakresie, który należy do zboru służy ku zbudowaniu, aby to było po prostu zauważalne. I gdy wspominam na mojego brata Rusa, mojego drogiego brata Rusa, wtedy myślę na to słowo z Rzymian 12, to jest, myślę, komu ten dar napominania jest dany, ten niech napomina. I jemu to jest dane, aby nam ukazywać te granice tak, żeby nikt w lewo czy w prawo nie zbaczał. Gdy myślę na brata Schmida, ten ma znowu swą część, aby tutaj służyć zborowi, ale potrzebujemy jeszcze więcej teraz, bracia, prawda? Potrzebujemy więcej, potrzebujemy pomocy Pana. Nie wiem, czy jeszcze potrzebujemy wielu braci z wieloma darami czy zadaniami. Potrzebujemy tego dawcę wszystkich dobrych darów. Potrzebujemy Boga, który się do nas tak zbliży. I teraz to pytanie. Jak możemy ten lud Boży do Pana bliżej przyprowadzić? I jak możemy osiągnąć to, żeby Bóg się do nas zbliżył? Abyśmy byli do Niego blisko przyprowadzeni i aby On się mógł do nas zbliżyć, tak, żeby rzeczywiście doszło do spotkania Boga z Jego ludem. W Starym Testamencie, szczególnie w dniach Mojżesza, On przyprowadził swój lud do namiotu objawienia. I Pan stąpił w tym świetle i w ogniu i mówił tak, że Izrael jako ten wybrany lud mógł, czy był świadomy tej trwałej obecności Bożej. Oni nie potrzebowali zgadywać, czy Bóg jest obecny, czy nie. Oni to widzieli dosłownie, widzieli to swymi własnymi oczyma. I gdy Pan zstępował, wiedzieli, teraz jest tutaj, teraz jest obecny, teraz odpowiada, teraz błogosławi. Jak możemy my to wiedzieć? Istnieją niezliczone nabożeństwa na ziemi i jak często jest śpiewanym, Bóg jest obecnym, uwielbiajmy Go. Wszędzie jest to śpiewane, ale gdzie Bóg jest obecny? Czy jest obecny? Gdy jest obecny, wtedy się objawia, wtedy mówi, wtedy działa. Ja wierzę, że my wszyscy, którzy czekamy na pełne odnowienie wszystkiego tego, co na początku było i jak Pan to przyobiecał, że naprawdę teraz musimy się z tym liczyć i możemy się z tym liczyć, że On to uczyni. Z otwartym sercem, otwartym duchem, bez własnych wyobrażeń, jak to będzie, ale że to będzie. I te własne wyobrażenia każdy raz stały tylko ludziom w drodze. Nie były pomocnymi, ale były przeszkodą. Wiecie, i ci nauczeni w Piśmie w dniach Jezusa mieli swoje własne wyobrażenia także o tym, jakim miał być Mesjasz, co miałby czynić i tak dalej. A wszystko przyszło inaczej. I brat Branham raz powiedział na jednym miejscu, gdy myślicie, że wszystko właściwie uporządkowaliście, to wiedzcie jedno, że leżycie ciągle całkowicie obok. Jako ludzie nie możemy tego, dlatego że to jest Boży porządek, który jest tylko Jemu pozostawiony aż do końca. Z drugiej strony, w Piśmie Świętym wszystko jest jasno i wyraźnie uporządkowane, ma swoje miejsce i swój czas. I ten program Boży bez jakiejkolwiek przeszkody przebiegnie tak, jak Bóg to przeznaczył. To, co nam sprawia trudności, to jest wytrwanie i oczekiwanie na tą godzinę, w której Bóg się objawi. I pomimo to mamy prawo każdy raz, gdy się zgromadzamy, Boga na nowo dożyć. On przyobiecał, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w moim imieniu. Tam jestem pomiędzy nimi. Bóg niechby darował nam takie zaufanie do Niego i łączność z Nim, ufność, oczekiwanie, że On się objawi w całej swej mocy. W większości będzie nam się tak powodzić, czy tak to odczujemy, że ewentualnie dręczymy się własnymi zarzutami zamiast Boga uwielbiać. Bóg jest tylko przez wiarę uwielbiany i gdy do tej wiary jeszcze przyłączy się posłuszeństwo, wtedy Bóg jeszcze więcej będzie uwielbiany. Przez niewiarę nie możemy Boga uwielbiać, ale przez wiarę Abraham wierzył Bogu, prorocy wierzyli Bogu, wszyscy, którzy Bogu wierzyli, uwielbiali Boga przez tą wiarę. I także i my chcemy wierzyć, tak jak mówi Pismo. I nie zważając na nas, ale patrząc na Pana, który rozpoczął i który także dokończy. Podczas gdy tu wchodziłem, słyszałem, jak brat Schmidt czytał słowo, prawdopodobnie był to Izajasz 56, nie słyszałem, jak podawał to miejsce. I zauważamy, jak wszystko jest na dany czas. Każdy wie, że to nam czytane słowo znowu dotyczy tego tysiącletniego królestwa. Tam jest mowa o sabacie i tak dalej. Gdyby ktoś sobie przyszedł i spróbował takie słowo, które na ten odcinek czasu jest przeznaczone, dzisiaj chciał to tutaj uporządkować na dzisiejszy dzień, co by się stało? On by zarządził szkodę i uporządkowałby rzeczy tam, gdzie nie należą. I może chciałby wprowadzić i sabat, i obrzezanie i tak dalej, i cokolwiek innego. Jak wdzięczni możemy Bogu być za to, że On nam darował tą łaskę że możemy Jego Słowo właściwie rozumieć i po prostu postawić to na to miejsce, gdzie to należy. I jak tu jest napisane, błogo człowiekowi, który tak czyni, który przestrzega sabatu i także go czci i swą rękę trzyma z dala od złego. Mogą wam przeczytać z ostatniego rozdziału proroka Izajasza, że w tym czasie wszelkie ciało będzie w sabat uwielbiać Boga i Bóg te siódme tysiąclecie jako siódmy dzień pobłogosławił i to siódme tysiąclecie uświęci, pobłogosławi, cały lud przyjdzie, aby przed nim, żeby go uwielbiać. Może przeczytamy to z proroka Izajasza z 66 rozdziału i tutaj jest od wiersza 23 napisane. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Kiedy to będzie? Tak jak właśnie powiedzieliśmy, w tysiącletnim królestwie. I gdybym dzisiaj chciał czekać na pełnię księżyca czy nów i powiedział, gdy będzie nów, będziecie tutaj, co byście powiedzieli do mnie? Tak nie, bracie Frank. Wszystko musi być przyprowadzone tam i uporządkowane tam, gdzie to należy. I miesięcznie w nów i co tydzień w sabat wszystkie ciało będzie przychodzić i uwielbiać Króla Królów i przyjdzie, odda pokłon do Pana, który będzie mieszkał na Syjonie. Ach, to jest czymś wspaniałym, gdy tak w te myśli Boże i w plan Boży możemy spojrzeć. Wtedy można by upaść na twarz i uwielbiać, powiedzieć, Panie, jak wiernym, jak wielkim jesteś Ty, który wszystko w tak cudowny sposób uporządkowałeś. U proroka Izajasza jest napisane, że w owym dniu Pan będzie tym jedynym królem ponad wszelkim ciałem. Księga Zachariasza, 14 rozdział, wiersz 9. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedynie będzie Jego imię. I to jest cudowne słowo. Można by i wiersz 16 u Zachariasza 14 dalej czytać. Tutaj jest napisane, wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu zastępów i obchodzić święto szałasów. Gdybym was dzisiaj chciał zaprosić, abyśmy świętowali, obchodzili święto szałasów, myślę, żebyście z wielkimi oczyma na mnie spoglądali. Widzicie, wszystko w swoim czasie, w łączności, do której to należy. Ale ja cieszę się, że Bóg na końcu jako ten wielki, potężny, wszechmogący będzie stał i wszyscy ludzie, cały lud będzie musiał się przed Nim skłonić. Każde jedno kolano się ugnie, każdy język to wyzna, że On jest Panem i wszelkie ciało przyjdzie, aby tak uwielbiać Go. I w tym słowie, które tutaj czytaliśmy z Izajasza 56, Tutaj jest napisane i o tym domu modlitwy. I tutaj zauważamy, że Pan, gdy wtedy wszedł do świątyni i sprzątał i te stoły tych handlarzy powywracał i zarządził porządek, tam powiedział, jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy, a wy uczyniliście jaskinię zbójców z niego. I on się rozgniewał z powodu tego i wypędził ich. I tutaj jest napisane u proroka Izajasza 56 w wierszu 7. Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Z tego tekstu jasno widzimy, że świątynia będzie znowu odbudowana i że w tym czasie znowu te rzeźne ofiary i całopalne ofiary będą składane, ale i nagle rozpozna się, że Pan stał się ofiarą, która raz na zawsze płaci. Mój dom ma być domem modlitwy. Może do tego jeszcze objawienie 11, abyście wiedzieli, że świątynia w tym czasie będzie odbudowana. Teraz może chcecie zapytać, jak długo to wszystko ma jeszcze trwać? Nie martwcie się, mogłoby to być, że już to wszystko jest przygotowane i potrzebuje być tylko postawionym. Objawienie 11, rozdział, wiersz 1. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. A więc, gdy ma być zmierzona, wtedy musi być tam. Ten ołtarz tam jest i ci, którzy tam się modlą. Moglibyśmy teraz przejść do proroka Daniela, że te ofiary mają być zniesione i spustoszenie tam będzie zaprowadzone. Jak długo to potem od tego czasu znowu będzie trwać? Możecie to przeczytać u proroka Daniela. To jest kilka razy napisane, co w tym czasie się stanie. Daniel, 12 rozdział to ma być. Z pewnością nie jestem przygotowany na to, aby taki temat tutaj rozpatrywać. I pierwsze miejsce tutaj już u Daniela 9, mianowicie od wiersza 27. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie się obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. I tutaj u Mateusza 24, gdzie Pan mówił o tej sytuacji, która miała się stać w 70 roku po Chrystusie i mówił, kto jest wtedy, ci, co są w Judei, niech uciekają w góry, kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. I Józefus, jeden z tych najbardziej znanych, którzy kiedykolwiek pisali o tamtym czasie, on pisze w swojej książce, że nikt z tych, którzy w tego proroka z Galilei wierzyli, nie znajdowali się w Jeruzalemie, gdy zostało zrównane z ziemią, dlatego że Pan powiedział, gdy więc ujrzycie otoczone Jeruzalem przez armię i tak dalej, wtedy zauważcie, że ten czas nadszedł. I także ta historia, czy pisarze historii potwierdzają, że wszyscy, którzy wierzyli w Pana, opuścili miasto i nikt z nich tam się nie znajdował, dlatego że trzymali się słowa i orientowali się tym. I gdy to czytałem, ze serca się cieszyłem z tego. I zawsze byli ludzie, którzy trzymali się słowa, orientowali się tym słowem, którzy rozpoznali w swoim czasie, że teraz to się wypełnia, co usta Pana wypowiedziały. I oni po prostu zostali zachowani. I tak samo będzie to i teraz. Wielu może mówią, ach, mi to wystarczy, gdy jestem wierzącym. Tak, to mi też wystarczy. Ale co to zaszkodzi, gdy jeszcze będę poinformowany o woli Bożej? Co mi zaszkodzi jako wierzącemu, gdy to prorocze słowo na ten czas rozpoznam? Na pewno mnie zaszkodzi. Przecież możemy się z głębi serca cieszyć z tego, że mamy udział we wszystkich słowach Pisma Świętego, które są dotyczą naszych dni i są przyobiecane na ten czas. I właśnie w tym się objawia to, że wierzący nie jest tylko wierzącym według swego własnego wyobrażenia, ale że wierzący wierzy Bogu. Zauważacie, o co się rozchodzi? Wielu wierzących wierzą w co wierzą, ale kto ze wszystkich tych wierzących wierzy Bogu? Kto wierzy Bogu? Nie kto wierzy, że wierzy, ale kto z tych wierzących wierzy prawdziwie Bogu? Kto wierzy Bogu w tych dniach? Kto słucha tych słów proroka na ten czas? Kto słucha tego, co apostołowie głosili? Kto da się przyprowadzić do porządku i zgodności ze Słowem Bożym? Wtedy można mówić o wierze. Są różne rodzaje bycia wierzącym. Ci prawdziwie wierzący są tym nasieniem Abrahama. I to czytaliśmy u Galacjan 4, wiersz 28. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. To są dla nas znane słowa. Pomimo to, powtórka, tutaj powtórne czytanie tego słowa dobrze czyni. Jeszcze raz, Galacjan 4, 28. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Nie tylko uwierzyliście, ale dziećmi obietnicy jesteście. Tak jak to słowo, ci, którzy wierzą w to słowo obietnicy, ci, którzy otrzymali tego ducha obietnicy, którzy tak się z Bogiem zgadzają i przez Boga dają się wprowadzić do wszelkiej prawdy. Z pewnością, jak niektórzy mówią, jak już powiedziałem, niektórzy są zadowoleni z tym, że uwierzyli. I tutaj to pytanie, czy uwierzyliśmy, czy staliśmy się biblijnie wierzącymi? I tutaj myślę na Pawła, naszego umiłowanego brata w Panu, który przez Boże powołanie tu i tam chodził i czynił te pierwsze podróże do Europy i nagle przyszedł do Efezu i spotkał tam ludzi, którzy byli wierzący. I czym było jego pierwszym pytaniem? Jakie było jego pytanie? Czy otrzymaliście Ducha Świętego po tym, gdy uwierzyliście? I to pytanie ich zaskoczyło i odpowiedzieli: my nie wiemy w ogóle, czy Duch Święty w ogóle już jest dany, ale wierzącymi byli, ale nie wiedzieli nawet, czy Duch Święty już zstąpił, czy wylanie Ducha Świętego już nastąpiło, ale wierzącymi byli, wierzący byli, ale jeszcze nie wiedzieli, czy Duch Święty był wylany. Bracia i siostry, ja nie wiem, gdzie my się w duchowym znajdujemy. My wszyscy mówimy, jesteśmy wierzący. Czy dożyliśmy, że Duch Święty został wylany? Czy dożyliśmy Boga tak jak bracia i siostry? Tam na początku Boga dożyli? Czy zostaliśmy przeniknięci Słowem i Duchem? Albo czy słyszeliśmy tylko to Słowo samo? Wtedy to pytanie idzie jeszcze dalej. Dlatego, że apostoł był zaskoczony, że oni właściwie są wierzący i wprowadzenie przez Jana Chrzciciela otrzymali i właściwie znali ten kierunek, w którym mieli iść. I potem przyszło to pytanie, jak zostaliście ochrzczeni? I stwierdzono, że on że oni zostali ochrzczeni tym chrztem Janowym. I apostoł powiedział, on chrzcił tylko wodą ku pokucie, ale teraz jest chrzczony w imię Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, co było to wspaniałe? Tym wspaniałym? Żadnego sprzeciwu, żadnej dyskusji, żadnego oporu, ale wejście w to objawienie Słowa i woli Bożej, to jest znakiem prawdziwie wierzących. Nie w jakichś dyskusjach, nie sprzeciwianie się, ale po prostu zagłębić się w tej łasce Bożej. Wiecie, na kogo teraz myślę? Myślę teraz w Biblii angielskiej. To jest tak napisane, że Apollos był, że był prawnikiem i że był, on był tak potężny w piśmie i wszystko tam po prostu był mocny w piśmie i nikt nie mógł mu czegoś tam przedkładać. I to możecie wszyscy przeczytać. I wiecie, co się stało, gdy Akwila i Priscilla go słyszeli i byli tak zachwyceni jego zdecydowanym wystąpieniem i jak wszystko udowadniał ludowi, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. I tam jest napisane, i oni jeszcze bardziej wyjaśnili jemu naukę o Panu. Ten człowiek zdecydowany umiał się obchodzić ze Słowem i przyszło dwóch, którzy po prostu trochę więcej wiedzieli i byli już bardziej zagłębieni, wprowadzeni i jeszcze bardziej mu wyjaśnili naukę Pana i już poszedł z nimi. I on powiedział, słyszeliście, jak zdecydowanie przedkładałem tą rzecz, jak to słowo zostało mi dane. I ten, który przedtem był tak zdecydowanym, był teraz tym słuchaczem. Jaka to łaska od Boga, gdy ludzie, którzy mogą zdecydowanie mówić, jeszcze mogą sobie usiąść, aby słuchać. I może też być, że między słuchaczami znajdują się ludzie, którzy są w stanie się z czymś podzielić. To może być. To może być. I my jesteśmy otwarci. Możecie sobie przypomnieć na moje świadectwo. Ja myślałem tak, że w wieku 20 lat jestem zdecydowany i tak dalej. Brat Alfred Borg i Reinhold Illing i wszyscy, którzy z pradawnych czasów mnie znają, słowo zawsze było moją sprawą. Ale gdy usłyszałem brata Branhama, wtedy to wszystko się skończyło. Przedtem nosiłem Biblię moją pod pachą i tak dalej, ale później nosiłem ją tylko w mych rękach, dlatego że wiedziałem, że Bóg ma tu męża, który był mężem od Boga posłanym z poselstwem na ten czas. I przejdźmy teraz do tego słowa z powrotem, które słyszeliśmy, bo ono jest napisane w następnym rozdziale i tam jest coś szczególnego dla nas. Tutaj jest napisane u Izajasza 57, Izajasz 57, 14 wiersz. I powiedzą, torujcie, torujcie, prostujcie drogę, usuńcie zawadę z drogi mojego ludu. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. To niechby Bóg nam dzisiaj z łaski darował nowe ożywienie przez Ducha Bożego w duchu pokornych i w sercach tych skruszonych, bo przez to ten wielki, wyniosły chce mieszkać, bo jest napisane, czy to nie moja ręka stworzyła cały wszechświat, jaki to jest dom, który moglibyście mi zbudować, gdzie byłby miejsce odpocznienia dla mnie. Ten wyniosły i święty nie mieszka w domu uczynionym przez ludzką rękę, ale w tych, którzy są skruszonego i pokornego ducha, aby co uczynić? Aby ciągle na nowo ożywiać tego skruszonego ducha, pokornego ducha. Ten pocieszyciel zajmuje mieszkanie w nas. Amen. To jest, jak to zostało przetłumaczone z tego podstawowego tekstu. On jest pocieszycielem, on jest orędownikiem, pośrednikiem i zbawicielem. Dlatego są te tłumaczenia tak różnorodne, dlatego, że w tym jedynym pierwotnym słowie wszystko jest zawarte. On posila, on pociesza, on... I tutaj jest napisane, aby ożywić. I dlatego zajmuje mieszkanie. I ludzie, w których Bóg zajął mieszkanie, oni mogą popaść w jakieś trudności, ale potem przychodzi Duch Boży nam na pomoc. Wtedy pociesza, wtedy odbudowuje, wtedy podnosi i ożywia na nowo tego ducha tych skruszonych i pokornych w duchu. Aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. I w wierszu 16 jest napisane, u Izajasza 57, wiersz 16, bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Zauważacie, o co się rozchodzi? Nie na wieki wiodę spór i nie zawsze się gniewam. Gdyby Bóg chciał się na zawsze gniewać, wtedy byłby koniec z nami wszystkimi. Nie, On nie może na wieki się gniewać, dlatego że On jako ten wieczny przyszedł do tego czasu i sam stał się człowiekiem, aby ludzkość z tego wiecznego odłączenia wyratować i w Chrystusie z samym sobą pojednać. Tak to widzimy, to wspaniałe słowo wypełnione. Bóg był w Chrystusie i pojednał świat z samym sobą. I o tym zgadują ludzie, jak to mogło być. My nie możemy tego wyjaśnić i nie chcemy tego także próbować. Paweł, jako tak wielki mąż Boży, nie dawał żadnych wyjaśnień o boskości. On powiedział, wielka jest tajemnica boskości. Bóg objawił się w ciele, usprawiedliwiony w duchu, głoszony ludziom, zwiastowany ludziom, przyjęty z wiarą i wstąpił do chwały. Żadnego wyjaśnienia, tylko jedna wypowiedź. I po prostu te sprawy przedłożył i z tym to było załatwione. Ale dzisiaj jeszcze mędrcy się tym zajmują, jak mają uporządkować boskość i tak dalej. Mogą jeszcze być zajęci 1000 lat z tym i nie będą w stanie tego uczynić. To jest objawieniem i my musimy wejść na tą ziemię objawienia, zanim będziemy mogli otrzymać dostęp do objawienia Boga w Chrystusie. I tą największą przeszkodą, jaką spotykamy, ona znajduje się w naszej głowie. Ale gdy jakoś możemy iść tymi śladami Bożymi i za tymi obietnicami, którą dał, wtedy będzie musiało nam to być objawionym, bo nie ma żadnego człowieka, który naprawdę idzie za Panem i pozostałby w ciemności. Bo tak jest napisane, kto idzie za mną, ten nie będzie chodził, nie pozostanie w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I to prawdziwe naśladownictwo naszego Pana Jezusa Chrystusa włącza to w to, że nie pozostaniemy w ciemności, ale mamy tą światłość, to światło żywota. I tutaj znowu to słowo z Izajasza 9, wiersz pierwszy z powrotem. I lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Dlaczego? Pan był między nimi. On jest tym światłem, tą światłością świata. On przyniósł im to słowo. On sam powiedział, ja jestem światłością świata. On to jest, on tym pozostanie. I kto idzie za nim, nie może pozostać w jakiejś niejasności. Nie może w ciemności pozostać. Nie. On będzie miał to światło życia i będzie szedł od jasności do jasności, od poznania do poznania, będzie prowadzony. Uprzątnij memu ludowi wszelką przeszkodę z drogi. I tutaj moja dusza woła, Panie, oznajmij mi, jak ma to być uczynione. I co trzeba zrobić? Uprzątnijcie ludowi memu wszelką przeszkodę z drogi. Dlaczego? Bóg chce się objawić. On chce się oznajmić. I teraz ma być uprzątniętym. Gdy w domu jest, ma być sprzątane, gdzieś byłem w odwiedziny niedawno temu i ta pani powiedziała, proszę mnie, nie rozglądaj się tutaj. I to było także dobrze, że się nie rozglądało, bo naprawdę nie było posprzątane. Ale gdy ma być posprzątane, wtedy to znaczy, żeby nie było tych rzeczy tam, gdzie one nie należą, żeby nie było jakiegoś zamieszania, żeby po prostu to, co jest nie w porządku, aby było uprzątnięte i precz z tym, co nie należy do wewnątrz i tak dalej. I wszystko ma być na miejscu tam, gdzie to należy. Torujcie, torujcie, prostujcie drogę, usuńcie zawadę z drogi mojego ludu, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Tego potrzebujemy dzisiaj wszyscy. Ja nie wiem, czy jest choćby jeden między nami, który nie potrzebowałby nowego ożywienia. I nasz Pan mówi dalej, także przez proroka Izajasza i potem w Nowym Testamencie, że trzciny nadłamanej nie złamie i tlącego knota nie zagasi. Nie, wręcz przeciwnie, On na nowo ożywi to serce tych skruszonych, pokornych. I tak, pozwólcie mi jeszcze przeczytać z Izajasza 42, Izajasz 42, wiersz 2. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Większość już to słowo czytało w Nowym Testamencie, może w Ewangelii Łukasza. To jest już, ale napisane w Starym Testamencie. I to jest tutaj to mocne, co Bóg nam z łaski dał, że możemy włączać w to i Stary Testament. Nie wiem, kto to był. Niedawno pisał albo powiedział, albo ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, bracie Frank, to potężne w tych broszurach, co czytałem, to nie jest tylko to przedłożenie tych rzeczy, ale to te dowody, że Stary i Nowy Testament tak stuprocentowo się zgadzają, to mnie przekonało. I to wywarło na mnie wrażenie. To jest to. Stary i Nowy Testament zgadzają się. Istnieją ludzie, którzy mówią, Bóg był w Starym Testamencie, był tym, który się gniewał, który i tak dalej. A w Nowym Testamencie jest całkowicie innym. Ale on jest ten sam, tylko że ofiara została złożona. Ta ofiara na Golgocie, aby ten mur i to, ten rozdział znieść i tą wrogość znieść. I dlatego Bóg zwrócił się do nas, tak jak Mojżesz u Mojżesza powiedział, do Mojżesza powiedział, mego oblicza nie możesz ujrzeć, ale moje plecy ujrzysz, bo nikt, kto by zobaczył moją twarz, nie może żyć. I w Nowym Testamencie Bóg nam zwrócił się obliczem do nas w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, bo On to jest i był to, w którym Bóg się objawił. Bóg jest według istoty swej duchem i dlatego jest wszechobecnym w każdym czasie, ale objawił się w Jezusie Chrystusie, w naszym Panu, w widzialnej postaci, w cielesnej postaci, jako Bóg z nami, jako Emanuel. Większość ludzi są przekonania, że Bóg swoje ręce w niebie założył i dopuścił, aby Chrystus na ziemi cierpiał. Nie, nie całkiem tak to było. Pomimo to, że Bóg jako Duch był w niebie i w Chrystusie także, tak więc miał udział w tym, co się działo. Gdyż Chrystus był Bogiem objawionym w ludzkiej postaci. I tutaj nie możemy się już więcej w tym zagłębiać. W innym przypadku byśmy godzinami tutaj musieli pozostać, aby to rozpatrywać. Istnieje dosyć miejsc Biblii, szczególnie w Ewangeliach, które ukazują Chrystusa obok Boga jako tego, który się modlił, który bojował, Syn Człowieczy. To nie był Bóg, to był Syn Człowieczy, Jezus Chrystus. To był Pan, który przyjął postać sługi. O, gdyby ludzie to raz mogli widzieć, że ten Wszechmogący musiał zrzec się samego siebie, że Pan musiał stać się sługą i dlatego mówi nasz Pan, Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Jemu służono, ale aby On służył. On stał się stuprocentowym człowiekiem, został narodzony na ten świat i tu znowu wypełnia się Pismo i to Słowo stało się ciałem, stało się człowiekiem, zamieszkało wśród nas. W Nim Bóg uczynił początek nowego przymierza synów i córek Bożych. Trzeba, gdy się ten Boży plan zbawienia rozpatruje, przynajmniej go z dwóch stron na Niego spojrzeć, mianowicie ze strony Bożej na nas i od nas do Boga. I to spotkanie Boga z ludzkością w Chrystusie widzieć i rozpoznać. Tutaj jest reprezentowana ludzkość i boskość dla Boga i człowieka w jednej osobie, mianowicie w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I wtedy raduje się moje serce, wtedy nie widzę żadnych sprzeciwów, wtedy widzę dopełnienie, objawienie, różnorodność tych myśli Bożych, które wszystkie do tego należały, aby ten wielki Boży plan zbawienia z ludzkością przyprowadzić do wypełnienia. Pan stał się człowiekiem i On modlił się jako człowiek On pościł, jako człowiek był zmęczonym i spał, odczuwał głód, jako człowiek miał te cechy ludzkie, dlatego jest napisane, że przyjął postać sługi, aby stać się wiernym arcykapłanem dla ludzi, którzy mieli przyjść do Boga. Alleluja, chwała naszemu Bogu. I gdy nasz Pan w tym duchowym ciele w ogrodzie Eden chodził, gdzie mógł tam odczuć ból? Jego ciało było duchowym. Jakże mógłby odczuć ból w ciele cielesnym? I dlatego jest napisane u Izajasza 53 w całym rozdziale, cała ta historia cierpienia. Wyrósł jako korzeń z suchej ziemi, nie miał postawy ani urody. Tam jest on pokazany w swym cierpieniu i potem jest nam powiedziane, że to stało się z powodu nas. Ta kara została włożona na niego, abyśmy mieli pokój. On jako człowiek w ciele dla ludzkości zmarł, za ludzkość, a w Duchu Bożym został ożywiony, żebyśmy my jako ludzie mogli być ożywieni przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Pojednanie, przebaczenie, zbawienie i wszystko, co do tego należy. Kto się o tym chce kłócić, niech sobie się kłóci. A komu Bóg da łaskę, niech tego dożyje. Nie chcę należeć do tych, którzy dyskutują o niektórych słowach. Chcę należeć do tych, którzy dożyją Boga, do tych, którzy mają udział w tym, co On z łaski dla ludzkości uczynił. Niechby On nas wszystkich wspólnie pobłogosławił, nam pomógł, był z nami, abyśmy nie tylko te słowa Pisma właściwie zrozumieli i z pomocą Bożą mogli to uporządkować. Niechby On darował nam łaski, tej łaski, abyśmy dożyli pełnej miary tej łaski. Jeszcze raz dożyli, co znaczy, komu jestem łaskaw, temu jestem łaskaw. I nad kim się zmiłuję, nad tym się zmiłuję. Abyśmy wspólnie mogli tego dożyć, że to tak w pełni, w praktyce, co to w praktyce znaczy. Nie tylko słyszeć to w kazaniu, ale rzeczywiście tego dożyć, żeby to tak było. Komu Bóg jest łaskaw, temu jest łaskaw. Nad kim się zmiłował, nad tym się zmiłował. Abyśmy to miłosierdzie Boże i tą łaskę Bożą w całej tej głębokości, szerokości, wysokości i długości mogli dożyć, aby potem jako ułaskawieni abyśmy mogli złożyć to świadectwo o miłosierdziu Bożym. I niechby za tym świadectwem, które składamy, stało nasze życie. Za tym świadectwem naszych ust, niechby stało świadectwo naszego życia, aby te słowa i uczynki się zgadzały, aby Pan, tak jak przyobiecał, mógł być z nami aż do końca, aż do czasu, gdy przyjdzie, aby tych swoich do chwały zabrać i do nich chcemy należeć. On Wszechmogący Bóg, niechby dzisiaj, teraz, w tej godzinie ożywił ducha skruszonych i serca pokornych. Niechby wyprostował tą nadłamaną trzcinę. Niechby to wyprostował, aby olej mógł przepływać. Wiecie, gdy jakiś przewód jest nadłamany wtedy, czy zgięty, wtedy nie ma przepływu, ale gdy znowu jest to wyprostowanym, wtedy płynie ten olej znowu do tej lampy i już ona płonie i już nie brakuje. My zmierzamy do tego czasu, w którym ci jedni będą mieli, ci drudzy, tym drugim będzie brakować. Niechby Bóg darował nam łaski, abyśmy należeli do tych, którym w tym dniu nie będzie brakować. Wierzymy w to, że Pan swój lud nawiedzi i że On ze swego zboru i ludu zwoła. I jak jest napisane, niewiasto, mówię ci, nadejdzie dzień, w którym ani w Jeruzalemie, ani na Świętej Górze nie będzie uwielbiane czy modlone, ale ci prawdziwi wielbiciele będą Boga w duchu i w prawdzie wielbić. Wyobraźcie sobie, co by to było, gdybyśmy dzisiaj w tej godzinie to tak mogli praktykować, żebyśmy Boga w duchu i w prawdzie mogli uwielbiać. Wtedy Jego dom byłby domem modlitwy. Modlitwy wznosiłyby się do tronu Bożego w górę i my byśmy z radością się rozeszli. Ja wierzę, że On jest wierny. Wierzę, że On nie tylko dał obietnicę. Ja wierzę, że On je także wypełni i dzisiaj je chce wypełnić. Dzisiaj chce tą nadłamaną trzcinę wyprostować. Chce ten knot przygaszony rozpalić. On chce serca zgnębionych i skruszonych na nowo ożywić, aby nikt nie zginął, jak jest napisane. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Bóg nas nie stworzył po to, abyśmy zginęli. On nas nie zrodził znowu ku nowemu życiu, abyśmy zginęli. Nie. On przeznaczył nas na to, abyśmy byli na nowo ożywieni, abyśmy naszą ufność na nowo składali w Nim i abyśmy na nowo dożyli Jego obecności. Dzisiaj, w tej godzinie ma się to stać. Weźcie to, przyjmijcie to poważnie i dziękujcie Panu za Jego drogie i święte słowo. On je wypełni także na Tobie i przyjmij to jako obietnicę. Przyjmij to jako bezpośrednią mowę Boga z Tobą. Czuj się przez to zagadnięty i powiedz po prostu: Panie, dzisiaj do mnie bezpośrednio przemówiłeś. To słowo zostało skierowane do mnie. Ja to teraz przyjmuję. Panie, tutaj jestem. Pomóż mi z łaski. Uczyń to, co powiedziałeś. Ja dziękuję Tobie za to. Amen.